chwała Bogu. Rzeczywiście Pan Bóg jest wierny i dobry i godzi wszelkiej chwały i naprawdę nie wiem, gdzie bylibyśmy, gdyby nie Pan Bóg. I też mnie osobiście, też kiedy patrzę na to, co się dzieje na świecie, to też ta myśl, ta nadzieja w Bogu, którą możemy mieć, mnie tak podnosi i naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez Pana Boga. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat służba w Kościele i muszę się przyznać, że kiedy modliłem się do Pana Boga, jeszcze zanim tutaj pierwszy raz wyszedłem, to jeden z takich tematów pierwszy, który Bóg mi na sercu położył, to był właśnie ten, aby dzielić się tym, co Pan Bóg mówi w Słowie Bożym o służbie, bo sam też widzę, jak służba jest ważna i też widzę przez te lata, które Pan Bóg mi darował, gdzie mogłem brać udział w służbie, tak też wiele błędów popełniałem, wiele lekcji Bóg mi też udzielił i jeszcze wiele pewnie lekcji jest przede mną, ale widzę, że właśnie jest to bardzo ważny temat dla Kościoła i naprawdę tak mocno mi Bóg kładł na sercu i chciałbym właśnie ten temat poruszyć w najbliższych kazaniach, bo to nie zmieścimy się w jednym. I tak, jeszcze tak tytułem wstępu nawiążę do tego, co Pan Bóg przemówił przez usta brata Olgierda tydzień temu. Też niesamowite to było. I tam takie słowa się padły, żeby właśnie trwać przy Panu, być gotowym na spotkanie z Nim i robić to, co do nas należy. No i między innymi to, co Pan Bóg nam zostawił, to jest służba. Dla każdego jest miejsce w Kościele. No i od czego moglibyśmy zacząć? To jeśli moglibyśmy zacząć, no to właściwie od odkupienia Kościoła. Więc pierwsze co, taki krótki fragment, list do Efezjan 5:25-27, dwa wersety. Możemy otworzyć. Ja tutaj sobie to wyświetlę. Właściwie to o drugiej części. No, tam jest kontekst życia rodzinnego, porównania do Kościoła, więc apostoł Paweł z natchnienia Bożego Ducha mówi i o Kościele, i o rodzinie. I tam możemy czytać takie słowa. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest jeden z wielu fragmentów, który mówi o tym, co Chrystus dokonał dla nas, dla Kościoła. Przelał swoją świętą krew, też takim bardzo znanym fragmentem z Ewangelii Jana 3:16, albowiem tak Pan Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I wiemy, że rzeczywiście to był najwyższy wyraz Bożej miłości, posłania Jezusa Chrystusa i otworzenie nam drogi do nowego życia, gdzie możemy zwyciężyć grzech, gdzie, tak jak tutaj jest napisane, Chrystus uświęcił swój Kościół, oczyścił go, żeby go przysposobić, Kościół pełen chwały, bez żadnej zmazy czy skazy. Chrystus od samego początku do końca wykonuje to dzieło, poprzez właśnie swoją moc i swoją ofiarę na krzyżu. Jest to rzeczą właściwie fundamentalną dla nas chrześcijan. To, co Chrystus dokonał na krzyżu. Jeszcze jeden fragment tutaj pozwolimy sobie zacytować z listu do Tytusa 3:5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. To też fragment, który wyraźnie podkreśla zbawienie, które nie jest z uczynków. W Efezjan też możemy czytać 2:8-10, że łaską zbawieni jesteśmy, to nie z nas, Boży to dar, aby nikt się nie chlubił. I wiemy, że jest to łaska, nie zasłużyliśmy na to. I nowo zrodzenie jest to, no właściwie od nowo zrodzenia się zaczyna, kiedy Pan Jezus z Nikodemem rozmawiał z faryzeuszem mówił, musicie się na nowo narodzić. My dzisiaj rozumiemy, o co chodzi. Wtedy dla Nikodema było to coś, czymś nowym, ale wiemy, że od tego zaczyna się nasz udział w Kościele. I jeśli ktoś tutaj na sali jest, bądź ze słuchaczy, potem w internecie, jeszcze nie jest częścią Kościoła, to z tego miejsca zachęcam do tego, aby nie zwlekać, aby oddać swoje życie Chrystusowi, aby całkowicie poddać swoje życie Chrystusowi, bo naprawdę warto. Ja kiedy wspominam swoje życie przed nawróceniem, to nie jestem w stanie tego, nawet ciężko to porównywać. Jak Pan Bóg wielką pracę wykonał w moim życiu, w życiu bym nie wrócał, jakbym miał nawet możliwość, to nie chciałbym wracać do tego, z czego Bóg mnie wyrwał. I naprawdę zachęcam każdego, aby przyszedł do Chrystusa i żeby był częścią Kościoła. Bo jeśli tego kroku się nie podejmie, to wtedy cała reszta, o której będziemy mówili, to właściwie nie będzie miała większego znaczenia, bo wszystko się zaczyna od nowozrodzenia. A więc zaczynamy od tego, że Kościół został odkupiony i teraz jakby fundamenty Kościoła. Ewangelia Mateusza. Tam jest dłuższy fragment znany, gdzie Pan Jezus rozmawia z uczniami i mówi, za kogo mnie ludzie uważają. No i tam Piotr wygłasza takie wielkie wyznanie wiary, że Ty jesteś Chrystus, że uwierzył Piotr, że właśnie Jezus jest tym Mesjaszem, który był zapowiadany przez proroków i wypełnia wszystkie proroctwa. I tam Pan Jezus właśnie mówi, tutaj zacytowałem tylko fragmencik, że na tej opoce zbuduje Kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. I wiemy, że Panu Jezusowi chodziło, że On jest tą opoką i On jest fundamentem Kościoła. I tutaj też ciekawe o tym, bramy piekielne nie przemogą go. I to jest ciekawe, bo to tak trochę pokazuje ofensywę Kościoła. Bo to można interpretować, że jakby szatan nas atakuje. Szatan też nas atakuje, tak? Ale bramą się nie atakuje. I można to też takim, myślę, interpretować, że Kościół jest w ofensywie i nawet bramy piekielne nie są w stanie się sprostać, bo moc Chrystusa jest większa i rzeczywiście Kościół pełen mocy jest w stanie zmieniać nawet rzeczywistość dookoła siebie, chociażby przez to, że kiedy ludzie się nawracają i zaczynają doświadczać Boga w swoim życiu, to wtedy przychodzi prawdziwa rewolucja. I rzeczywiście diabeł wtedy jest bezsilny. Inny fragment, który o tym też mówi, list do Efezjan 2:20-21. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. W liście do Koryntian 3:11 też jest wspomniane o tym fundamencie, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Słowo Boże w wielu miejscach wyraźnie podkreśla, przepraszam, jeszcze jeden, list Piotra 2:6, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto wierzy, nie zawiedzie się. A więc jest to naszym fundamentem, Jezus Chrystus, jest to ważne, trzeba to podkreślić, bo bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie funkcjonować jako Kościół i nie jesteśmy w stanie też służyć tak, jak to się Bogu podoba. I też tutaj w sumie ten ostatni fragment to jest cytat z Księgi Izajasza, ale też tak pokazuje ten aspekt wiary, że kto weń wierzy, nie zawiedzie się. I wiemy ze Słowa Bożego, że Pan Bóg szuka ludzi, którzy żyją wiarą, tak? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Idziemy dalej. Fundament to są służby w Kościele. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. To w sumie, co już powiedzieliśmy, żeby w Kościele służyć, musimy się na nowo narodzić. Więc to już powiedzieliśmy. Drugi fragment to też fragment, który brat Aleksander w niedzielę się nawiązywał do niego bezpośrednio odnośnie służby starszych. No i rzeczywiście tam pada pytanie 3 razy, czy miłujesz mnie? Do Piotra on odpowiada, że miłuje. Tam są 3 greckie słowa użyte, a na samym końcu właśnie te słowo agape. I Pan Jezus mówi, paś owieczki moje. I rzeczywiście możemy zobaczyć z tego fragmentu, że miłość do Boga też jest takim fundamentem służby, że Pan Jezus tu podkreśla, że miłość to jest coś, co powinno nas kierować, czym powinniśmy się kierować w służbie, że kochamy Boga i Pana Jezusa i chcemy Mu służyć. I wtedy dopiero idzie to paść owieczki moje. I wierzę, że to nie tylko dotyczy, znaczy na pewno to dotyczy, dotyczyło apostołów, dotyczy starszych, to na pewno, ale wierzę, że to dotyczy wszystkich ludzi, którzy służą, którzy nawet może nie są pastorami, może nie są nie wiem, starszymi, ale każda osoba, która jest w kościele, powinna się tym kierować. Tu inny fragment. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Kolejny praktyczny wyraz miłości do Boga, czyli przestrzeganie przykazań. I poszerzając to, Pan Jezus, kiedy był na ziemi, mówił: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I w tym momencie możemy powiedzieć, że to jest takie kompletne, bo jest miłość do Pana Boga i jest miłość do ludzi. Bo przede wszystkim służba to jest, wiadomo, Panu Bogu służymy, ale służymy też ludziom dookoła. Więc to jest, jeśli nie będziemy mieli tej miłości, to w tym momencie ciężko się brać za służbę, żeby Bogu się ta służba podobała. Kolejny fragment Ewangelia Mateusza, bardzo znany fragment, to możemy otworzyć Mateusza 28, 18-20. Bardzo znany fragment i też taki, bym powiedział, bardzo fity, jeśli chodzi o służby. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niesamowite słowa, wielokrotnie cytowane, ale jakże fundamentalne, które podkreślają, że dana wszelka jest moc na niebie i na ziemi Chrystusowi. I Pan Jezus dał nam takie polecenie ogólnie do Kościoła, żebyśmy szli, głosili Ewangelię, ale więcej, czynić uczniami, chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i my jako Kościół w Aninie też to robimy, ucząc przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus powiedział, gdy był na ziemi. No i na sam koniec takie bardzo pocieszające słowa, że ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jakże to wspaniałe, jaką wielką nadzieję to daje do serca. Mieć tą świadomość, że Chrystus będzie z nami zawsze, cokolwiek się nie będzie działo, nawet w tych trudnych czasach, choć no, też były trudniejsze w sumie, tak jak patrzeć na historię ludzkości, ale są na pewno trudniejsze niż, nie wiem, 20 lat temu czy 10. Ale możemy mieć pewność, że Chrystus jest z nami. Chrystus, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I w Nim pokładamy ufność. On jest źródłem naszej siły i mocy i do Niego możemy uciekać. I jest to na pewno naszym fundamentem, może nie tylko służby, ale całego naszego życia, myślę. I teraz Kościół jako ciało. Pan Bóg w swoim słowie przedstawia właśnie Kościół między innymi jako ciało. W Efezjan, tam gdzie czytaliśmy 5:23, jest napisane: Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. I o tym jak najbardziej musimy zawsze pamiętać. O, dziękuję bardzo. Jakbyśmy mogli otworzyć 1 Koryntian 12 rozdział. I to właściwie będzie naszym głównym fragmentem Słowa Bożego na dzisiaj. Jedno z wielu miejsc, które mówi o Kościele i o służbie. No, od pierwszego w sumie cały rozdział przeczytam. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiary w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało. Tak i Chrystus. Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. W jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, a ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Tego miejsca, a następnie mamy o miłości. Tak. No, bardzo obszerny fragment i bogaty w treść. Natomiast no, chciałem kilka rzeczy podkreślić z tego fragmentu. Tutaj jakby taką myślę, że najważniejszą rzeczą, która tutaj się przewija, i tutaj w sumie kilka wersetów tak wypisałem pogrubiając, czyli na przykład w czwartym, że różne są te dary, ale Duch jest ten sam, Pan jest ten sam, Bóg, który sprawia wszystko, że różnie przejawia się ten sam Duch ku wspólnemu pożytkowi. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Czy 12:24, Bóg tak ukształtował ciało. Czy 12:28, a Bóg ustanowił w Kościele i potem wymienione te wszystkie pozycje, czy te służby. I to, co właśnie tutaj w sumie na zielono to podkreśliłem, wierzę, że to jest taka główna myśl też tego, jedna z głównych myśli tego fragmentu, że właśnie ten sam Bóg jest głową, Chrystus jest głową Kościoła, to jest ten sam Duch i Pan Bóg po prostu robi w swoim Kościele to, co chce. I właściwie to, co dla nas, dla Kościoła ogólnie powinno być, myślę, najważniejsze, to to, co Chrystus robił, kiedy chodził po ziemi i dał nam przykład, żebyśmy wchodzili w jego ślady. Czyli tak jak Pan Jezus mówił, moim pokarmem jest czynić wolę Ojca, tego, który mnie posłał. To było coś powszedniego, codzienne. To, co Bóg Ojciec chciał, to Chrystus czynił doskonale. My z natury nie jesteśmy doskonali, uchybiamy, natomiast to jest taki cel postawiony dla Kościoła, w który powinniśmy wchodzić w te ślady. I pamiętając o tym, że to właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, Bóg odkupił Kościół, Chrystus odkupił Kościół swoją świętą krwią, zapłacił bardzo wysoką cenę. On jest głową też Kościoła i to przede wszystkim Chrystus ustala to, co powinno się dziać w życiu poszczególnego członka tego Kościoła i to, co się dzieje w społeczności i tu w Aninie i w każdej innej. I myślę, że my jako społeczność powinniśmy tego szukać. Szukać właśnie tej woli i tej woli Pana, tego zamysłu, bo jak tutaj czytaliśmy, Bóg ukształtował to ciało, Bóg ustanawia, Bóg daje różne dary czy służby i to my jako dzieci Boże, nasza odpowiedzialność jest poznać tą wolę, co my w Kościele powinniśmy robić i po prostu to robić najlepiej jak umiemy, a wtedy na pewno, kiedy staniemy przed Jezusem Chrystusem, czyli głową Kościoła, tym, który odkupił Kościół, nie będziemy zawstydzeni, bo wtedy będziemy mogli powiedzieć, nie czyniliśmy woli ludzi, ale czyniliśmy, Panie, to, co Ty chciałeś i w to się angażowaliśmy całym sercem, co Ty, Panie, chciałeś, żebym ja robił w danej społeczności dla Ciebie i dla innych ludzi. I tak jak tutaj też się często to przejawia ku wspólnemu pożytkowi. Dobra, idąc dalej. Kościół jako ciało. I tak to powtarzam w sumie ten pierwszy punkt, który chciałem tak podkreślić. Chrystus jako głowa Kościoła oraz Duch Święty jest sprawcą wszystkiego we wszystkich zgodnie ze swoją wolą. I tak jak na poprzednim tym slajdzie mogliśmy zobaczyć, tak na pewno w wielu fragmentach się to przewija ta myśl. I myślę, że jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli to z tyłu głowy zawsze, kiedy przychodzi nam do służby i kiedy się zastanawiamy, w co moglibyśmy się zaangażować, tak, żeby poznać właśnie wolę naszego Pana, który nas odkupił. I tak, co się też przejawia w tym fragmencie bardzo często, to właśnie różne są dary łaski, posługi, sposoby działania oraz różnie w każdym przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. I wiadomo, tam bardzo dużo różnych rzeczy jest wymienionych i tak lista jest zapewne niewyczerpana i też możemy mieć pewność, że Duch Święty się przejawia, tak jak jest napisane, na różne sposoby w każdym. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy, po prostu każdy ma inne miejsce w tym ciele. Grunt to znaleźć, to miejsce, które powinniśmy robić i po prostu to robić. I tak. To, co też się mocno tam przejawia, że jest wiele członków ciała, ale ciało jest jedno jak Chrystus, jak jeden chrzest, jeden duch i można byłoby mnożyć. Czyli ta jedność, o której też Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy się modlił do Boga Ojca, kilka razy podkreślił właśnie, aby oni byli jedno. Bardzo podkreślał Pan Jezus, żeby ta jedność była w Kościele i na pewno ona jest ważna, żeby jedność była w Duchu Świętym. Jeszcze tylko zerknę sobie. I tak, Kościół Chrystusa jest jeden, nierozerwalny. I tak jak tam w sumie się też przejawiało, że nie ma znaczenia narodowość, status społeczny czy materialny, denominacja też nie, to też Kościół Jezusa Chrystusa jest ponad denominacjami. Natomiast my jako społeczność to wiadomo, powinniśmy, przede wszystkim skupiamy się na tym, co się dzieje w kościele w Aninie, a nie co w kościele w Afryce, to wiadomo. Różnorodność w Kościele nie stoi w sprzeczności z tą integralnością Kościoła. I tutaj myślę, że to też się tutaj przejawia, ale chociażby od 15, jeśli byś rzekła noga, to tak obrazowo wiadomo, jeśli byś rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała, a jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała, jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch, a jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie. Więc musimy o tym pamiętać, że niezależnie w jakim miejscu Pan Bóg nas ustanowił w Kościele, my jesteśmy częścią tego Kościoła i nie możemy się oglądać na innych, czy nie wiem, myśleć sobie, a ja robię tylko to, a tamten robi tamto i nie czuć jakiejś integralności tego Kościoła. Po prostu każdy ma swoje miejsce w Kościele i grunt, żeby właśnie to, co w sumie mówiliśmy, przyjść do głowy Kościoła, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i trzymać się tego, co Jego zamysłu na nasze życie. I pamiętać o tym, że niezależnie, co Pan Bóg nam wskaże, co to by nie było, czy coś bardziej takiego podniosłego, czy bardziej może, nie wiem, przyziemnego, jakaś taka służba, nawet niesienia pomocy, jak tam była wspomniana, nie jest wcale mniej ważna. Każda z tych czynności w Kościele jest ważna. I na pewno, no to nawet tutaj pewnie nie bez przypadku jest właśnie podane ciało jako ten obraz. Jakbyśmy sobie odcięli taką rękę czy nogę, to myślę, że nie chcielibyśmy tak funkcjonować. Więc myślę, że nie chcielibyśmy tak z ciała, nie chcielibyśmy się pozbyć żadnej części tego ciała. I tak samo w Kościele myślę, że powinniśmy dbać i wzajemnie o siebie i doceniać siebie nawzajem. Każdy niezależnie co robi, nawet jeśli coś byłoby takie, no nie wiem, z punktu widzenia ludzkiego wydawałoby się małe, to na pewno z perspektywy Bożego Królestwa nie jest małe. Tak. Dobrze. Aha. I tutaj jeszcze zacytowałem jeden fragment. O, myślę, że tutaj tak fajnie jest to ujęte, ta myśl, że Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zasność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I to właśnie ta taka wzajemna zależność, gdzie też się przejawia to nowe przykazanie, które cytowaliśmy Pana Jezusa, miłość wzajemna do członków Kościoła, kiedy właśnie się przejawia i w cierpieniach, kiedy możemy komuś towarzyszyć w cierpieniu, ale też w radości i razem radować się z czegoś, jeśli ktoś przeżywa radość w Kościele. Tak, widzę, że czas powoli kończyć. Natomiast myślę, że możemy tutaj kropkę postawić, bo tak jak mówiłem, i tak planuję parę kazań, jak Bóg da oczywiście, w temacie służby w Kościele. Natomiast myślę, że tutaj jest dobry moment, żeby postawić kropkę i byśmy kontynuowali za tydzień. Natomiast myślę, że możemy te główne takie myśli zapamiętać i mam nadzieję, że to też będzie taką zachętą do tego, żeby właśnie przyjść do Boga w modlitwie. I jeśli ktoś już jest aktywny w służbie i znalazł te swoje miejsce, może szukać takiego, nie wiem, takiego utwierdzenia, takiego też pocieszenia i wzmocnienia, tak? Żeby dalej kontynuować z tym samym zapałem, z tą samą energią dla Jezusa Chrystusa, tą służbę, do której Bóg go powołał. Natomiast jeśli ktoś jeszcze nie ma swojego miejsca, to myślę, że najlepszym rozwiązaniem to przyjść w modlitwie do Jezusa Chrystusa. I tak jak tutaj przechodziliśmy przez ten obraz Kościoła jako ciała. I mając to u głowy, że naprawdę jest wiele rzeczy, które możemy w Kościele robić dla naszego Pana. I być otwartym niezależnie na to, co Pan Bóg nam wskaże, żebyśmy robili, żebyśmy mogli to robić dla Jego chwały. I myślę, że to jest najlepsza droga, bo też czasami jak tak spotykałem się z takimi podejściami, że na przykład czasami ktoś podchodził do tej sprawy w ten sposób, że a spróbował jedną służbę, to spróbuję kolejną służbę, a to inną służbę sobie spróbuję i w tej, której znajdę, że się odnajduję, no to to jest to. No i tak po ludzku się wydaje, że to nie jest nic złego, ale z drugiej strony tak się można zastanowić, po co? Po co próbować? To jest jakiś czas, to jest jakiś angaż. Po co się angażować w coś, do czego na przykład Pan Bóg nas nie chce, żebyśmy się angażowali. Myślę, że lepszą drogą jest, żeby przyjść do Jezusa Chrystusa bezpośrednio i szukać tej odpowiedzi. Modlić się, Panie Jezu, co Ty chcesz, abym ja czynił? I zgodnie z tym, co Bóg odpowie, po prostu czynić i to miejsce. A jestem przekonany, że to miejsce, które Bóg wskaże, będzie najodpowiedniejsze, najlepsze i człowiek będzie wzrastał. I wierzę, że też w ogóle znaleźć swoje miejsce w kościele to jest jedna z ważniejszych rzeczy. No pierwsze to nowonarodzenie, następnym krokiem to jest przyjęcie chrztu, wyznanie właśnie wiary przed ludźmi, a następnie właśnie znaleźć miejsce swoje w kościele, żeby mieć tą pewność, że po prostu kiedy stanę przed Jezusem Chrystusem na sądzie, będę wiedział, że po prostu robiłem to, co Pan, do czego Bóg mnie powołał, co mi wskazał, żebym robił i robiłem to no, najlepiej jak mogłem, prawda? Bazując oczywiście nie na swoich siłach, ale na siłach Jezusa Chrystusa. Dobrze, to na tym bym zakończył, ale chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że powołał Kościół, za to, że powołał wiele służb i wierzę, że każdy z nas może znaleźć swoje miejsce w Kościele Jezusa Chrystusa i być spełniony, być pełen radości, wzrastać i służyć innym ku zbudowaniu i na chwałę naszego Pana. Chwała Jezusowi. Amen.